imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, serdecznie. Ten drugi dzień rekolekcji. Wczoraj usłyszeliśmy w czasie mszy liturgii, że wszyscy ludzie ujrzą Boże zbawienie. I wczoraj jakoś próbowałem Wam pokazać, że Pan Bóg objawia się nam i przychodzi do nas bardzo silnie, bardzo realnie, bardzo poważnie w Słowie Bożym. Ale dzisiaj, jak słuchaliście uważnie Ewangelii, tej historii z uzdrowieniem paralityka, to widzimy i dzisiaj spróbujmy zobaczyć Pana Jezusa w jakiejś jeszcze nowej odsłonie i w takim miejscu, gdzie, kolejnym miejscu, gdzie możemy Boga zobaczyć. Zobaczcie, że ta scena z tym uzdrowieniem paralityka pokazuje, że Słowo Boże staje się czynem, staje się faktem, jest bardzo konkretne. Niesamowita odsłona Pana Boga jest w tym wydarzeniu, które opisują wszyscy ewangeliści, zwłaszcza Łukasz i Marek. Widzimy tych mężczyzn, tłum ludzi, sława Jezusa się rozchodzi, ponieważ Jezus ma moc uzdrowienia. Dzisiaj słyszeliśmy, jak Łukasz mówi tak, była z nim moc Pańska, także mógł uzdrawiać. Marek opisuje, że jak Jezus zaczął głosić Słowo Boże, to tam cały czas dokonywały się liczne cuda uzdrowienia i uwolnienia z opętania. U Łukasza jest tak, że przed tą sceną z uzdrowieniem paralityka było uzdrowienie człowieka chorego na trąd. No to jest tak, jakbyśmy dzisiaj przynieśli kogoś, kto cierpi absolutnie na nowotwór złośliwy i to najwyższej generacji. I że człowiek jest bezradny, to trąd był czymś takim. Ale jak chcemy dobrze zrozumieć tą dzisiejszą Ewangelię, no bo zobaczcie, przyprowadzają też dzisiaj człowieka sparaliżowanego, zupełnie bezradny, zupełna bieda, człowiek, który leży, nic nie może zrobić, ani chodzić, ani pracować, ani tańczyć, muszą go inni ludzie, jest jakiś czterech mężczyzn, którzy jakoś go szanują, nie wiadomo czy krewni, czy nie, i oni go przyprowadzają do Pana Jezusa. Jezus, widząc wiarę tych mężczyzn, uzdrawia tego człowieka. To jest, nawiasem mówiąc, bardzo ważne słowo dla nas, że możemy mieć w rodzinie, w pośród bliskich ludzi, którzy poważnie chorują. Nie tylko fizycznie, ale i duchowo. I oni tu nie chcą przyjść, nie przychodzą. Może są odwróceni, zezłoszczeni na Boga, na Kościół, nie wiedzą, że w tej złości w jaki sposób zamykają się na Boże zbawienie. Ja mogę ich tu przynieść i nawet powinienem. Ta dzisiejsza Ewangelia mi mówi, że my tu jesteśmy po to, choćby nas tutaj było dwoje, trzech, choćby Kościół doszedł do takiego stanu, że nas tu będzie ksiądz i ministrant, to my we dwoje będziemy tu zanosić przed Boga cały świat. I do tego jesteśmy wezwani. Nie żeby potępiać świat, który może odrzuca Boga, ale przynosić ten świat tutaj do Zbawiciela. Bo Jezus chce, żeby wszyscy ludzie ujrzeli Boże zbawienie. Ale zobaczcie, jaka dziwna rzecz się dzieje, że wypełnia się w tym wydarzeniu, widzimy, że wypełnia się wielkie proroctwo, które usłyszeli w VI wieku Izraelici, które wypowiedział prorok Jeremiasz. Posłuchajcie, co prorok Jeremiasz mówił. Ja całego nie będę czytał, tylko wybieram, ale umieszczam prawo w głębi ich jestestwa. Wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem i nie będą się musieli więcej pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem, zobaczcie, znowu się pojawia to wszyscy, Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Bardzo ciekawy tekst i proroctwo. Niewiarygodne. Pan Bóg przez proroka Jeremiasza mówi, to jest coś, co mnie kiedyś bardzo dotknęło. Poznacie, nie będą musieli chodzić do siebie, mówić, poznacie mnie, wszyscy mnie poznają. Od najmniejszego do największego, ale po czym? Bo odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Prorok Jeremiasz mówi, że to się kiedyś stanie. Mówi o przyszłości. A dzisiaj słyszymy, jak Jezus patrzy na tych czterech mężczyzn, którzy przyprowadzają paralityka. Chcą uzdrowienia fizycznego, tak jak cały ten tłum, który tam stoi przy Jezusie. Bo najczęściej to do Jezusa przychodzimy po takie rzeczy, taka jest prawda. A Jezus pochyla się nad nim i mówi tak, odpuszczone są ci twoje grzechy. Marek to jeszcze tam jakoś tak ładnie mówi, dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. I wszyscy są zdziwieni dookoła, wszyscy. Bo ci czekają na uzdrowienie fizyczne, paralityk też liczy, że wstanie, a tu słyszy, odpuszczone są ci twoje grzechy. A faryzeusze i uczeni, bo Łukasz mówi, że przede wszystkim oni tam siedzieli dookoła, siedzieli faryzeusze, uczeni w prawie, którzy zeszli się z całej Galilei, Judei i z Jeruzalem. Czyli najważniejszy był ten cały zestaw tych mędrców i teologów. I oni patrzą, bo już się głośno robią Pan. I a oni słyszą to, jak on tak może mówić? Bluźni. Tylko Bóg może odpuścić grzechy. Mają rację. Mają rację. Ja się grzechu sam nie pozbędę. I moja mama mnie nie pozbawi grzechu. I mój przyjaciel czy mąż mnie od grzechu nie uwolni. Grzech może odpuścić i zabrać z mojego życia tylko Bóg. Jak Jezus mówi, odpuszczone są twoje grzechy, to zobaczcie, jest objawienie Boga. To jest większe objawienie Boga niż cud wskrzeszenia Łazarza. To jest większe objawienie Boga niż uzdrowienie paralityka. Zobaczcie, chcę wam pokazać od razu już, oczywiście ta cała katecheza podprowadza nas też pod doświadczenie sakramentu spowiedzi, że różnie go przeżywamy, ale zobaczcie, w spowiedzi mamy niezwykłe, mocne doświadczenie Boga i doświadczenie cudu. I Jezus przychodzi i Łukasz mówi, że była w nim moc uzdrawiania. I zobaczcie, co się w tej scenie dzieje. Wejdźmy, spróbujmy trochę wejść dalej w tą scenę, że Jezus pokazuje, że przez to, że najpierw dotyka, odpuszcza grzechy, pokazuje, że dużo większym problemem dla tego człowieka jest nie paraliż nóg i rąk, ale paraliż duszy. Choroba duszy, którą jest grzech. Jezus mówi w mocy, głosi słowo tak silne, że ludzie są zdziwieni. Co to za mowa? Co to za moc? Ale jeszcze na Jego słowo powstają uzdrowieni, są trędowaci, wstają paralitycy, wypędza demony i ludzie mówią, co to za słowo, co to za moc. Nawet demony są mu posłuszne. Jezus pragnie uzdrowienia, ale dzisiaj widzimy, że Jezus sięga do samego korzenia naszego zła i biedy. Jezus objawia się jako lekarz i ciała, ale co ważniejsze, i duszy. Wczoraj wam mówiłem tak, i wszyscy ludzie ujrzą Boże zbawienie. Imię Jezus z hebrajskiego Yeshua oznacza zbawiciel. Po grecku Yeshua w Ewangeliach zbawiciel jest po grecku napisane soter, które oznacza ten, który wybawia, ten, który ocala od jakiegoś problemu, ale oznacza też tego, który uzdrawia. Za chwilę po tej scenie będzie powołanie Mateusza, celnika, i celnik, jak zostanie przez Jezusa powołany jako grzesznik, wielki grzesznik, zrobi ucztę, na której będzie, Łukasz powie, wielu celników i grzeszników, i znowu faryzeusze będą go osądzać, dlaczego on siedzi i jada z celnikami i grzesznikami. Dlaczego on z nim je? A Jezus wtedy na to powie bardzo ważne słowa. Nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Jezus objawia się nam dzisiaj jako wielki lekarz. Cała tradycja chrześcijańska, zwłaszcza pierwszych wieków, a na wschodzie to bardzo głęboko przeżywają, w prawosławiu. U nas to trochę zeszło w taką tradycję trochę taką prawną i przeżywamy trochę religijność w takich kryteriach prawnych, przykazań, nakazów, zakazów, kary za grzechy i tak dalej, i pokuty. Ale pierwotna tradycja bardzo żywo przeżywała tę prawdę, że Jezus przychodzi i pochyla się nad chorą ludzkością, nad chorym człowiekiem i leczy, uzdrawia. To zbawienie to jest uzdrowienie. I uzdrawia dokonuje się sanatio in radice, uzdrowienie korzenia zła. Bo Pan Bóg nie stworzył świata z chorobami. Biblia wprost mówi tak, Pan Bóg śmierć nie stworzył. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. A choroby są oddechem śmierci, bo choroby nas wcześniej czy później doprowadzą. Nikt nie umiera zdrowy. Choroby są oddechem śmierci w naszym życiu. Ale Pan Bóg nie stworzył śmierci. Pan Bóg nie stworzył świata z chorobami. Wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Dlaczego to wszystko, ten cały, za przeproszeniem, syf się pojawił w naszym życiu i to cierpienie? Z czego to jest? Korzeniem jest nasze oderwanie się od źródła życia. Oderwanie się od Boga, grzech, który teraz w naszym życiu występuje w mniejszym lub większym stopniu. A my doświadczamy też skutków. Święty Jan Kasjan mówił tak, na świecie jest dobro, zło i rzeczy obojętne, ale jedynym prawdziwym złem jest grzech, bo oddziela od Boga i łączy z diabłem. Katechizm Kościoła trochę w tym nurcie, odwołując się trochę do tego może i doświadczenia i tego stanowiska świętego Jana Kasjana, mówi w którymś momencie, że największym nieszczęściem człowieka jest grzech. My często tego tak nie czujemy. Ja ostatnimi laty różne są, różnie o grzechu możemy mówić. Różnie możemy patrzeć, no bo myśmy się trochę do grzechów tak naprawdę przyzwyczaili. Poza tym mam nadzieję, że większość z nas No może to jest też tak, że większość z nas, jak już poznała Jezusa Chrystusa, to nie wchodzi w jakieś straszne zło, które nazywamy grzechem śmiertelnym, które naprawdę nas zabija wewnętrznie. Ale jest wiele takiego grzechu, napactwa, które nazywamy grzechem powszednim. I trochę tak przyzwyczailiśmy się, ale trochę nam to przeszkadza. Wiecie, ja paliłem papierosy kiedyś, może tu są palacze, więc tam proszę się nie unieść, ale z grzechem jest trochę tak jak z paleniem papierosów, bym powiedział. A może trochę też tak jak z alkoholem, że nikt z nas zasadniczo nie popełnia zła dlatego, że chce iść do piekła i chce cierpieć. My w grzechach, w tym złu, często widzimy jakieś dobro, albo po prostu nie panujemy nad czymś, nie wiem, na przykład wybuchamy i coś robimy, wygadamy komuś, no bo tak czujemy, że w to nam jakąś ulgę przyniesie, jak się naprzeszczemy na kogoś, zwyzywamy kogoś, to wydaje się, że będziemy się czuć trochę lepiej. Później nam sumienie zaczyna się odzywać i tak dalej. Zobaczcie, że z grzechem, ale przejadamy się, marnujemy czas, oglądamy rzeczy, które są niezdrowe i chore. Ale dlaczego w to wchodzimy? No bo widzimy w tym jakąś przyjemność, jakieś dobro. Oglądamy się za cudzymi żonami, mnóstwo ludzi karmi się pornografią. Dlaczego to robimy? No bo tam jest przyjemnie, bo jest jakieś dobro w tym. Upije się, no bo fajnie jest. Z grzechem w naszym życiu, moim zdaniem, jest trochę tak jak z paleniem papierosa. Bierzesz papierosa i cały ten rytuał jest taki fajny. Tak się jakoś tak człowiek dobrze czuje. Często już samo to przykładanie i to palenie już cię uspokaja, ale w którymś momencie też organizm przyzwyczaja się do tytoniu, zaciąga się i organizm odczuwa jakąś wewnętrzną przyjemność. Na każdej paczce papierosów jest napisane malutkim druczkiem, takimi ciupieńkimi, ile trucizny tam jest. W każdej butelce wódki jest alkohol, który obiektywnie przecież niszczy organizm. Obiektywnie niszczy organizm. Na każdej jest napisane, ile jest tytoniu. Za każdym pociągnięciem zostaje mi związki trujące i smoliste zostają w moim wnętrzu. Tak jest trochę, kochani, z grzechem. Że grzech gdzieś nas wewnętrznie jakoś zatruwa, zanieczyszcza, zaśmieca. Wprowadza jakąś mgłę na nasze serce, na nasze oczy. Bardzo konkretnie, co robi grzech? Zwłaszcza ten grzech, który nazywamy śmiertelnymi. Po pierwsze, w jakiś dramatyczny sposób oddziela nas od Boga. Że my Boga przestajemy widzieć. Mamy jakieś zamglone oczy i nie widzimy Boga. Nie możemy usłyszeć Boga. Bóg mówi, Bóg przychodzi, a ja Go nie widzę. No dlaczego tak jest? To prawda, że my teraz już Go zobaczymy, Go dopiero twarzą w twarz po śmierci, ale On teraz się nie widzimy. Ale grzech nas też oddziela od innych ludzi. Zobaczcie, co się dzieje z człowiekiem, który jest egoistą. Który się kręci tylko wokół swoich spraw. Zobaczcie, co się dzieje z człowiekiem, który jest pyszałkiem, zadufany, nadęty. Co się dzieje, jak taki człowiek się pojawia? Aj, szydzi, wyśmiewa się z innych. Co się dzieje? Oddziela, grzech oddziela od innych ludzi. Jak ja jestem skupiony na sobie, egoizm i chcę tylko dla siebie, zobaczcie, że ten grzech mnie oddziela od innych ludzi. Zawsze grzech oddziela od innych ludzi. Grzech nas izoluje, wpycha nas w osamotnienie. Piekło to będzie wielka samotność. Ogromna samotność. Tam w piekle nie ma miłości. Nie ma Boga, który kocha. Nie ma ludzi, którzy kochają. Jest nienawiść, nieprzebaczenie, złość, agresja, które się nakręcają. My teraz trochę widzimy ludzi, którzy jakby się nakręcają w nienawiści. I jeszcze więcej, i wykrzykują, i wychodzą, i przeklinają, wypierdale ten, nakręcają się, i jeszcze więcej, i krzyczą, i w tym tłumie, kochani, tak będzie w piekle trochę, strasznie, ja sobie w ogóle nawet nie chcę tego wyobrażać. Dzieci z Fatimy, jak ludzie, którzy Pan Bóg dał doświadczenie jakiegoś piekła, to no były niewiarygodnie poruszone. Dzieci Fatimy, jak zobaczyły piekło, to weszły w taką pokutę za grzeszników. Małe dzieci były tak przejęte tą biedą ludzi w piekle, że potrafiły później, Hiacynta od razu się obwiązała sznurkiem i do śmierci już pokutowały te dzieci, żeby jak najwięcej ludzi uratować z piekła. Grzech to jest izolacja. To jest samotność, ale grzech przede wszystkim wyniszcza mnie gdzieś wewnętrznie. Wysysa w jakiś sposób życie ze mnie. Zabiera mi radość. Nigdy tak naprawdę w grzechu nie ma, mogę mieć przez chwilę jakąś przyjemność, ale po grzechu zawsze pozostaje jakiś smutek. Pozostaje niepokój. Jakiś taki niezdrowy odór. Jezus przychodzi przede wszystkim z tego nas uzdrowić. I zobaczcie, że przyszedł na świat przede wszystkim po to, żeby pójść na krzyż, a na krzyżu wyzwolił nas, na krzyż zabrał nasze cierpienie, też to fizyczne, choroby i tak dalej, ale nade wszystko na krzyż zabrał nasz grzech i skutki grzechu. Wielkim nieszczęściem, mówił święty Cyryl, wielkim nieszczęściem jest grzech. Jednak nie tak wielkim, którego nie dałoby się naprawić. Jest ciężkie dla tego, kto je na sobie niesie, ale lekkie dla tego, kto je przez pokutę odrzuca. Wyobraź sobie kogoś, kto ma na dłoni rozpalone węgle. Pieką go tak długo, jak długo trzyma. Gdy je odrzuci, pozbywa się tego, co piekło. Pan Bóg w swoim miłosierdziu przychodzi do nas, żeby nam odpuszczać grzech. I zobaczcie, po swojej męce, po śmierci i po zmartwychwstaniu, jak Pan Jezus przyjdzie do apostołów, to da im od razu sakrament pokuty i pojednania. Przyszedł do nich, stanął i powiedział: pokój wam. Po czym tchnął na nich ducha i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Mamy taki sakrament, z którego, mam nadzieję, regularnie korzystamy. Trochę go przeżywamy lękowo, trochę jakoś się tak, no wstyd tam jest, trochę się go boimy, trochę nie chcemy chodzić, ale warto popatrzeć na sakrament pokuty w takim aspekcie, że ja tam przychodzę doświadczyć Boga żywego. Ja przychodzę doświadczyć Boga, który objawia swoją miłość i miłosierdzie. Ja nie przyszedłem świata potępić, ale zbawić. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Do spowiedzi warto iść i Jezus nam się objawia, może w tym sakramencie szczególnie, jako boski lekarz, niebieski lekarz. I warto spowiedź przeżywać, kochani, w takim duchu, bo wszyscy upadamy, wszyscy grzeszymy. Jan Paweł II spowiadał się podobno co tydzień. Faustyna, weźmiecie dzienniczek, spowiada się regularnie, ma księdza Sopoćko, chodzi do niego regularnie. Żyje pięknie, żyje święcie, każdy z nas, ale jeżeli nawet w czynach się powstrzymamy, to ile głupich rzeczy jest w naszej głowie i w sercu, ile jest w myślach, ile złych pragnień często się poddajemy. Ilu ludzi cierpi na fiksacje wewnętrzne, że siedzi w tych domach i lęki, i oskarża, i osądza, bo siedzą, patrzą czasami w te telewizory i osądzają, i się nakręcają, i może z nikim się nie spotykają, grzeszą. I zabiera im ten grzech szczęście i radość. I się denerwują, i mówią, Boże, co to będzie? I płaczą, czemu tak? I z tym wszystkim, z tymi naszymi biedami, z tymi naszymi upadkami, którym podlegamy ze względu na naszą słabość, ja mogę regularnie, z ufnością przyjść do tego sakramentu, który ustanowił Jezus i powiedzieć, jeżeli wam, wielu nam przeszkadza, że tam jest ksiądz. Ale on jest znakiem w sakramencie. Tak jak w Eucharystii znakiem, chociaż ksiądz też tu reprezentuje Pana Jezusa, ale tak jak w Eucharystii znakiem jest chleb i wino. No widzę chleb i wino. Ale przestaje to być chleb i wino, bo staje się i smakuje chleb i wino. Ale to jest ciało i krew Jezusa. Kiedy idę do spowiedzi, jestem ksiądz, może być głupi, może być mądry, różnie bywa, czasami zmęczony, ale tam jest nade wszystko Jezus. I może dlatego, jak chcecie przeżywać dobrze tą spowiedź, to warto nawet powiedzieć tak, przyjść do księdza, dzień dobry, szczęść Boże, do spowiedzi byłem wtedy i wtedy, wyznaję swoje grzechy i mówić tak, Panie Jezu, oddaję Ci mój grzech, wyznaję, że zachorowałem, zgrzeszyłem, bo zrobiłem to, 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 to. Uzdrów moją duszę. Uzdrów, Panie, moją duszę. Panie, do Ciebie się uciekam. Tobie ufam. Uzdrawiaj moje serce. To jest piękny sakrament pojednania, ale i uzdrowienia. I w tym sakramencie, choćby nie wiem z czym przyszedł, choćby Twoje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Pan Jezus przez siostrę Faustynę mówił, gdyby nawet grzechy Wasze były jak noc, miłosierdzie będzie silniejsze, Boże, od naszej nędzy. Trzeba tylko jednego, aby grzesznik choć trochę uchylił drzwi swego serca. Reszty dokona Pan Bóg, bo Pan Bóg ma moc. Jest w Nim moc uzdrowienia i Pan Bóg nas kocha i pragnie naszego zdrowia i pragnie naszego życia. Dlatego, kochani, w tych rekolekcjach chcę wam pokazać, że spowiedź to nie jest informowanie Boga o grzechach, bo Bóg dobrze wie, co my robimy. Tam się Go nie informuje. Tam się Mu odsłania serce. Biorę za to odpowiedzialność i odsłaniam serce i poddaję się uzdrowieniu. I tam spotykam żywego Boga. Bardzo silnie. To jest większy cud. W konfesjonałach dzieją się większe cuda niż wskrzeszenie Łazarza. Zwróćcie uwagę, że co Jezus dzisiaj w Ewangelii powiedział. Co jest łatwiej powiedzieć? Wstań i chodź? Myślicie, że to jest to uzdrowienie, to jest trudniejsze, to jest ważniejsze? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast powstał, wziął łoże. Ale większym cudem w tej scenie było to, dziecko, odpuszczone są Twoje grzechy. To jest dużo większe uzdrowienie. I mamy je na wyciągnięcie ręki. Korzystajmy, kochani, z wdzięcznością, często, regularnie. Zachęcam, żeby przynajmniej raz na miesiąc. Chyba, że się stanie duże nieszczęście, to trzeba iść od razu do spowiedzi i prosić Boga, żeby nas uzdrawiał. Dziękuję wam bardzo, życzę dobrego dnia. Zapraszam jutro na kolejną naukę.